jesień. Polska jesień.
Witamy Polska jesień.
Polska jesień. Polska jesień. Witamy w Piklach do Kawówki. Polska jesień. Nie nagrywa się już takich płyt jak Gramatik, Światła Miasta. Sebastian Hetman, Maciej Kwiatkowski. Cześć Sebastian.
Siemano, siemano, hej, hej.
Tam był taki ukryty rym przed chwilą, miasta Sebastian. Ale teraz dzieciaki...
Pancze, ukryte pancze.
Ale teraz dzieciaki już nie skumają tych wszystkich ukrytych,
potrójnych. Skumają, teraz jest, teraz jest. Nie wiem, masakra teraz.
Rozmawiałem wczoraj z kolegą o tym, jak mógłby zmienić swój styl rapowania, żeby był bardziej przystępny do tych czasów.
Z hajkiem, tak?
Nie powiem z kim, bo to wiesz. Jakbym powiedział z kim, to od razu powiedział, o nie, jest do końca prawdziwy, a ta prawdziwość się liczy.
Za gruby grasz.
Nie mogę, grasz jest za gruby.
Grasz jest za gruby.
Nie mogę zdradzić. Sebastian, jesteś... Seba, cześć, jesteś przeziębiony.
Jestem.
Ale
jestem,
grind.
Chore, ale
grind.
Gramy.
Ale grind. Gramy. Ale grind, gramy. Miałem dzisiaj przyjść tutaj i pierwszą rzecz, o której porozmawiać, był występ w God Mode jednego gracza w Champions Classic, ale muszę tylko powiedzieć, że ja oglądałem rano mecz 76ers z Lakers, czekałem tylko aż to się skończy i to się skończyć nie mogło. I Dembi był...
Straszny gość.
Straszny jest gość.
Ja widziałem tylko highlighty, ale masakra.
Ja myślę, że możemy wracać do
Brook
NBA.
Lopez, Brook Lopez wyglądał jak facet z amatorki. Ręce w górze tylko trzymał.
No mówię, ej,
nie wiedział, co się dzieje.
Moglibyśmy wrócić do NBA i kryć żela Embiida. Może w Polsce
tak,
byśmy coś dostali.
Straszny gość. Wiesz, to jest masakra, że to jest typ, który gra... Ile on gra lat? W koszykówkę od 17 roku życia. No.
To będzie 5, nie? 6 lat dopiero może max.
Był jeden sezon na uczelni. Jeden.
Tak. I
straszna
wtedy
rzecz.
Robił te postępy na uczelni z tygodnia
szybko
na tydzień.
Z tygodnia na tydzień. Rzadko się to zdarza.
Tak. I wiesz, ta...
że tam była przepaść, nie? Między listopadem, a... Znaczy no, potem go już nie widzieliśmy, nie? Ale jakieś tam próbki jeszcze były w styczniu. W styczniu, jeszcze w lutym, a potem już niestety nie zagrał. I kto wie, jakby się zakończył ten turniej dla Kanza. Z Andrew Wigginsem?
Z Embiidem?
Z Joelem Embiidem?
Tak.
No, ja, kto wie, jakby to się skończyło.
Ja jestem rozczarowany tylko jedną rzeczą w tym sezonie Joela Embiida póki co. Albo już nie mogę się połapać, że... No żartuję, że nie widziałem jakiejś zupełnie nowej rzeczy w grze Embiida, jakiegoś takiego zupełnie nowego ruchu. No tak się czepiam, ale o to chodzi, o to chodzi z nim, że on jest jak gąbka. Pokażesz mu jedną, drugą rzecz i on to... I to rozmawialiśmy kiedyś
wszystko
o tym,
się dzieje,
tak?
Wszystko.
Że,
o,
i to, że to nie jest tak, że to nie jest tak, wiesz, jak ćwiczysz coś, ćwiczysz jakiś ruch na treningu, ćwiczysz go potem na sparingu z ludźmi w gierkach 3x3 na osiedlu i potem próbujesz go zrobić w meczu. Embiid ćwiczy ruch, robi go w meczu NBA.
No.
To jest jakaś odwaga, pewność
szybko,
siebie,
szybko,
talent.
Szybko.
To się...
Na pewno też talent, no. Talent, bo wiesz.
Ma coś do tej gry, no. To się tak rzadko
niektórych,
zdarza.
Niektórych rzeczy albo w ogóle nie wyuczysz, albo będziesz je gdzieś kogoś tam, w kimś tam wyuczał dość długo, no. A tu się strasznie szybko wszystko dzieje. To jest trochę przerażające. Co może być, nie wiem... Jak on będzie zdrowy, co może być w prime gracza. Jak on będzie miał, nie wiem, 30 lat na przykład. 28-30. Co się wtedy będzie działo w ogóle? Masakra. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, co to będzie. W ogóle Brook Lopez jest duży, a Brook Lopez, nie wiem, w tym low post wyglądał, jakby miał 2-6. 2-6 i ważył paczkę. Także masakra w ogóle. O co chodzi, nie?
Miałem zacząć o Graysonie Allenie, bo...
Lecimy.
Zaczynamy.
Lecimy.
Dobrze.
Cieszę się, że tak się sezon zaczął.
Tak?
Pomimo, no dla niego, no kurczę.
Oba mecze były dobre.
W jakichś dziwnych rzeczach z tamtego sezonu, wiesz,
no,
gdzie potykał ludzi, gdzie miał problemy z psychiką. I muszę to od razu powiedzieć, jak tak na niego patrzę.
No powiedz.
Tak spyska trąci trochę, że jego ojcem jest Coach K.
Gdzieś tam,
tak jak patrzę, trochę gdzieś tam jakąś minę strzeli, może gdzieś tam coś było kiedyś po drodze. Coach K, gdzieś się zesz. poleciał w melarz i wyszedł Grayson Allen.
Wiesz, bo śmieją się.
Nie musisz płacić alimentów, ale przyjmij go do siebie.
Bo śmieją się i teraz się też śmiali z tego gracza, który wyszedł z ławki, Duke, absolutnie chudy, biały człowiek z grzywką, Alex O'Connell, i śmieją się na Twitterze, że w Duke to produkują takich zawodników gdzieś pod halą, po prostu tworzą, tak. Nagle wysuwa się kolejny gracz Duke, którego będziesz hejtował, wiesz, przez za rok, za dwa, jakiś tak. Kennard, Redick, wiesz, jakiś Grayson Allen tego typu i kolejny. Wiesz co, on mi wygląda na, nie wiem, czy, on mi wygląda, jakby on miał trudne dzieciństwo.
Kto?
Grayson Allen. Tak.
Grayson Allen. No
mówiąc tam, absolutnie poważnie.
To jest nie do końca psychiką, nie? On, kurczę, no. Tam są jakieś dziwne rzeczy, ale.
Ja powiem tak, żeby go trochę, wiesz, usprawiedliwić. Nie myślisz o tym w kategoriach, że coś tam jest nie do końca. Ale oczywiście, wiesz, no. Ilu z nas ma, wiesz, pod kopułką normalnie, tak powiedzmy. No. Ale patrzę na niego i myślę, że on jest... Nie wiem, musiałbym sprawdzić, że może być jakąś ofiarą jakiejś przemocy psychicznej w dzieciństwie, bo on tak się zachowuje dziwnie, bo przecież to, co widzieliśmy w zeszłym sezonie, jak podhaczał ludzi, to było trudne do wytłumaczenia. Nikt tak nigdy wcześniej się nie zachowywał.
Dziwne, on tam po jednym, tam jak go tam go wykluczyli, on tam się popłakał w ogóle, jakieś tam,
pamiętam,
tam chyba z Florida State tak. W tym meczu.
Reagował nerwowo,
tam,
jakby...
Dar, tam się, wiesz, dyma była w ogóle, dziwne rzeczy.
Ale... Zawsze wtedy, przy tym jak się zachowywał, ja widziałem dwie rzeczy. On ma w sobie takiego, nie wiem, boję się tego nazwać, że ma w sobie, on ma jakiś element z mamby. Jakiś taki, ma taki mean streak w sobie. Ma coś takiego, co w tych żyłach tam, wiesz, może...
Że jest sprawia, taki,
że
nie
chce,
wiem.
Chce być...
To jest akurat pytanie od tego, od... Ale to on pytał o freshmenów. Tam właśnie dostaliśmy ostatnio pytanie, czy jest ktoś właśnie w stylu Kobiego, kto ma w sobie taki element kaki. Wiesz, o co chodzi,
no,
nie?
Ale to jest takie groźnie, wiesz, to wygląda czasem tak, jak to mogłoby się obrócić w stronę tego, że uderzy kogoś z liścia, bo będzie sfrustrowany. No. Więc ja nie wiem jeszcze, w którą stronę to idzie. Ale...
No właśnie.
Boże, powiem ci, że jak oglądałem ten mecz, ja nie pamiętam, kiedy widziałem tak dobrze grającego kogoś w kosza na obwodzie. Mówię o jakimkolwiek poziomie.
No ja widziałem wczoraj JJ Redicka z George tam, kiedy rzucił 41. 10, 11 lat temu. Bo gdzieś tam mi się, wiesz, gdzieś tam mi się jakieś w ogóle coś tam na YouTube szukałem też i pojawił mi się nagle JJ Redick. W ogóle jakieś trzy jakieś highlighty różne z Georgetown, z Texasem, z Villanową, to były mecze, wiesz, na 40 plus punktów, tam chyba Villanową na 38 i w ogóle nieprawdopodobne rzeczy.
Był mecz,
masakra,
był mecz Malika Monka w zeszłym sezonie, gdy był on fire.
No, z północną Karoliną.
Tak, i to był taki mecz chyba porównywany do tego ognia. 37 punktów, nie wiem...
7 trójek.
Wiele minut, był gorący na początku, w trakcie, na końcu.
Cały mecz grał.
Cały mecz na boisku.
30 minut grał.
I na końcu wygrał ten mecz, w zasadzie odprawił, przeciwko numer 2 drużynie NCAA.
Przeciwko Michigan State.
Która, gdyby trafiała rzuty wolne, to może by ten mecz wygrała i gdyby Grayson Allen nie był tak gorący.
No. Dużo, ale dużo rzeczy, małe próbki, początkowe próbki, ale dużo, dużo rzeczy. Szkoda, że Bagley zagrał krótko. Mam nadzieję, że z nim będzie okej, wszystko, to oko nie wyglądało dobrze.
Nie jest.
Potem jak gdzieś tam pokazywali i Jamal Delaurier chyba specjalnie mu walnął tym okiem, żeby grać w ogóle minuty w Duke, nie?
Update mam dla ciebie, John.
No, to?
Mam update dla ciebie, tak.
A jest, bo ja nie sprawdzałem, bo ja mam update. Co z tym okiem w końcu?
No, rest in peace, Marvin Bagley.
Co ty gadasz?
No, ja bałem się o życie jego, gdy zasłaniali go tymi ręcznikami. No stary, co to było?
Nie wiem, ludzie z nich są dziwni. No tam też zlewali komentatorzy, nie?
Ja żałuję, że nie oglądałem tego na żywo. Jakbym oglądał na żywo, chciałem to przeżyć w internecie. Ta beka z Duke.
Ręczniki Gatorade'a. No dziwni są ci ball boys z Duke. No, to jest, jak to się nazywa, administration staff, coś takiego, nie?
Oni też są...
Technical staff, wiesz, to są ludzie, którzy mają poważne role w teamie.
Bo są bardzo poważni ludzie i pewnie też produkowani pod halą Duke, tak wyglądali. Ten pierwszy, co się do kamery patrzył tak bardzo wymownie, jak obije ci twarz, zatrzymasz tą kamerę. No, ale szkoda, że nie grał Bagi dalej. Dalej.
No, i... szkoda, szkoda. No mówię, gdzieś tam, nie no, to oko potem wyglądało źle. Ja mam nadzieję, że wiesz, że tam nie będzie jakiegoś odklejenia się czegoś, jakiejś siatkówki, rogówki. Nie wiem, nie jestem okulistą, no ale no, ten palec gdzieś tam mocno zahaczyło to oko. No i tak, no, strach trochę, nie?
Przejdźmy do kilku graczy konkretnych z tego meczu. Miles Bridges.
Jest jeszcze sporo rzeczy do poprawienia, między innymi decyzyjność. Gdzieś tam sobie to mocno zapisałem i spotkałem się z taką opinią, że u Milesa Bridgesa nie chodzi o upside w kontekście draftu, tylko gdzieś tam jakaś opinia się pojawiła, że będzie wysoko w zależności od jego produktywności. No ale mi się wydaje, że ta produktywność będzie, tak? On miał 19 punktów, 4 bloki, 5 zbiórek, 4 asysty, defense miał niezły gdzieś 5, tam na pomocy, ale 5 strat.
Trochę chyba.
Ale 5 strat, tak, ale tak. 5 strat. I gdzieś tam z tych 5 strat 3 były takie naprawdę głupie. No i trochę się martwi, ja mam nadzieję, że on to wypracuje, on po to został też między innymi, został po to, żeby wiesz... cieszyć się z tego życia studenckiego też, bo sam o tym mówił kilkukrotnie. No i jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam na poziomie NBA, jaka będzie w zależności od tego, czy będzie grał w trójkę, czy czwórkę, kreowanie zrzutu sobie za trzy po koźle. Bo jak zauważyłeś, on dostaje piłkę, on zrobi jeden fake i rzuca. W ogóle nie stara się wypracować sobie pozycji kozłem. Robi fake, jeden, robi pompkę i oddaje potem rzut przez ręce albo gdzieś tam powiedzmy, że ktoś się nabierze na tą pompkę. W tym meczu oddał 10 trójek. Wow, 10 trójek! Miles Bridges oddał 10 trójek w tym meczu. Wow. 5 trafił, to też mega wynik w porównaniu do poprzedniego sezonu, ale z tych 10 trójek praktycznie żadna, nie wiem, z 8 nie było w ogóle po kreowaniu sobie rzutu kozłem. I to też dziś jest taka mała rzecz, nad którą powinien popracować w kontekście przyszłego sezonu, nie?
Ja mam kilka takich notatek o nim zrobiłem sobie, niewiele. I tak polecę z tego, co zauważyłem. No. Pierwsza rzecz to ten rzut, o którym mówisz, leworęczny, taki zatrzymania, no, to znaczy po zatrzymaniu dłuższym, to nie jest rzut naturalny po koźle, tak jak spot-up shooter rzucał, ale bardzo mi się podobała to, zanim bo mam minus, mam plus. Plus mam taki, że kilkukrotnie pokazał świetną pracę stóp przy przesuwaniu się na ludziach. Kilka penetracji, w tym Graysona Allena, było bardzo dobrze przez niego przykrytych, jak na warunki fizyczne jego, on jest dużym człowiekiem i pokazał przy tych blokach, dwóch z trzech z tych czterech, pięciu bloków, doskonale zareagował w help defense. Idealny timing, poszedł w tempo idealnie. I powiem ci szczerze, po oglądaniu go w zeszłym sezonie, ja byłem w szoku, że jak on dobry był w obronie, w wielu posiadaniach, jak dobry był w obronie. I to jest plus. A minus, byłem w szoku, że grali nim przez cały mecz na trójce.
Na trójce.
Cały mecz.
Bo takie będzie założenie mniej więcej też Izo, żeby przygotować go na warunki NBA. No. Zresztą z Wardem i z Jarenem Jacksonem, który był w ogóle wow.
O nim zaraz koniecznie.
To Bridges, wiesz, no tam będą takie ustawienia, że wiesz, on z ławki też ma dużych ludzi. On nie ma z ławki człowieka, który będzie mógł grać trójkę. Za bardzo, właśnie, tak, wiesz.
Brakowało tam.
Kenny Gold i tak dalej. Kogoś. No kurczę, Schilling jest też wysoki chłop. Brakuje mu człowieka takiego typowego, który będzie grał niskie skrzydło i Bridges w zasadzie w 80% ustawień będzie grał small forwarda w tym sezonie. No.
Oni nie mieli też człowieka, który się przylepi do Graysona Allena i go zatrzyma.
No nie mieli.
Ej,
nie
trójki
mieli.
Właśnie, dwójki, trójki.
Tutaj nie mieli, bo Josh Longford to nie jest ten poziom, mimo że gdzieś tam miał parę fajnych tych pozycji otwartych w ataku. No Cassius Winston na pewno nie, no bo fizycznie gdzieś tam mi nie pasuje ten guard, mimo że miał 11 asyst, to został gdzieś tam jedzony potem przez Duvala. No ale no możemy się spodziewać Bridgesa często teraz na trójce, no patrząc na to, jaki Michigan State ma frontcourt, no to tam nie ma człowieka, który będzie mógł gdzieś ewentualnie tą grę poszerzyć. No bo kurczę, no dopiero teraz zauważyłem, że wiesz, że on trafił 10, że on oddał 10 trójek, 5 trafił, wow.
Bo wiesz, to było, on dobrze wypadł grając jako trójka w tym meczu, po obu stronach, trafił 5 rzutów za 3, grał bardzo dobrze w obronie, ale ja bym go chciał zobaczyć grającego też na czwórce.
No, na pewno.
I mój problem w tym meczu, dwa problemy miałem do trenerów. Znaczy do trenerów, do Majka Krzyżewskiego może mniejsze, ale Boże, jak ja nie lubię oglądać meczu, gdzie ktoś broni przez cały mecz strefą. Oni zaczęli bronić w połowie pierwszej kwarty.
No tam
połowie
gdzieś to
pierwszej
wjechało,
połowy
no,
i Duke
to
postawiło
i to
strefę.
Złe.
I to jest takie, wiesz, tak inaczej sobie przypomniałem. O, NCAA, witamy. I moje pytanie jest takie, no. Wiesz, do Duke. Duke zagrało dwa mecze z jakimiś dziwnymi zespołami
ogórkami,
wcześniej.
No.
Zagrało ze Spartans. I takie moje pytanie jest, już w pierwszym poważnym meczu sezonu wystawiasz strefę? Strefa to jest fajna rzecz, żeby wygrywać mecze, żeby zmienić rytm meczu, ale obrona strefowa nauczy cię zawodnika, nauczy cię jak bronić w strefie. Oni powinni moim zdaniem cały czas jeszcze bronić swego i uczyć się bronić swego, a strefa niech będzie taką ostatecznością albo takim... Wiesz, czymś to wrzucamy na 4-5 minut.
Tym bardziej,
minut.
Że mają ludzi atletycznych do tego w tej piątce, no. Żeby bronić 1-1, nie? Więc wiesz, nie Gary Trent ma mind game do tego, żeby to robić. I ma zadatki i tak dalej. Także spoko, nie? Nie wiem. Zobaczymy. Masz jakie, ty pewnie masz po kolei take'i zapisane, nie? O kim będziemy mówić.
Jeszcze mam
mówię,
tylko...
ja twoje notatki zostawiłem.
Take o Tomie Izzo i o Michigan State, że jak oglądałem, jak Duke broni strefą, to myślałem o tym, jak Północna Karolina rok temu grała na strefę. I Spartans nie ogarniali tego dobrze. I fakt, że wtedy Miles Bridges grał na trójce, moim zdaniem wtedy powinien właśnie grać na czwórce, żeby więcej
na
operować
czwórce,
w środku,
na grzybie.
Tak,
na grzybie, taki... ale zobacz, jakie były ustawienia z Jacksonem, że Jackson dawał radę na tym grzybie.
Tak.
Miał jakieś tam, wiesz...
Zbiegał do rogu,
rzuty,
trafiał za 3.
Miał 3-5 za 3 i w ogóle nie, no Jaren Jackson jest to zatrzymał.
On był najlepszy.
Zatrzymał.
On był najlepszy.
W pierwszych 5 posiadaniach on zatrzymał Bagleya.
Oni się po nich przeszli na początku meczu, biegając do transition, zbierając wszystko i w pierwszej połowie, dla mnie, w moich oczach, to był, on był najlepszym graczem na parkiecie. On ma 203, ile on ma? 213 centymetrów wzrostu.
No nie, no 201, no, on ma 11. Takie warunki garnetowskie, taki Aldridge Garnet, nie? I powiem ci, no gość ma magierę, to jednak coś jest z tym, że jak stary gdzieś tam grał na jakimś tam powiedzmy solidnym poziomie, to gdzieś tam ta wiedza jest potem przekazywana, no.
A kto był
taki
jego
rzetelny
ojcem?
Sposób. No Jaren Jackson.
A Jaren Jackson, ten ze Spurs jest
Jaren
jego
Jackson, ze Spurs.
To jest
jego stary.
To wszystko
no,
tłumaczy.
No, dwóch ma ty gościu.
I rzuty za 3 z rogu też tłumaczy.
No,
bo trafił ze szczytu trójkę, z rogu trójkę.
Tylko, że wiesz, on ma ten śmieszny, on ma śmieszny ten rzut. Będzie pewnie praca nad tym rzutem, nie? Ale trafia, tak? Trafia, kurczę. Facet jest naprawdę, ma taki, wiesz, ma taki zadzior w sobie jakiś, nie? I naprawdę myślałem, że gdzieś tam zostanie może trochę, że jest trochę chudszy, ale Bagley też. Bagley wyglądał nagle jak chłopiec. Przyszło do gry z wielkimi chłopami i Bagley fizycznie nie wyglądał, jak Bagley, no.
Tak.
Miał tam dwie akcje w post-up na Nicku Wardzie i się zatrzymał. Tak jakbyś pchał ścianę.
No, byłem trochę zawiedziony.
Nie mógł jej przesunąć, tak? No, także wiesz, to się zaczyna, zacznie się granie z wielkimi chłopcami, no. Zacznie się poważne granie, będzie konferencja ACC i zobaczymy, nie? Gary, nie wiem, no Wendell Carter fizycznie, powiem ci, że sobie dałem taki zapisek, gdzieś tam sobie dałem taką notkę, że Wendell Carter wygląda jak taka mini wersja fizyczna Szaka z pierwszego sezonu z LSU. Mini wersja, w sensie, wiesz, wzrostowo i tak dalej. Podejrzewam, że 20 lat temu szedłby z numerem 0 w drafcie. No. Gość po prostu, wiesz, to są zadatki na dominację, ale no, że wszystko idzie w kierunku wiadomo czego, no pieprzonego smallballu już dawno poszło. No to, ale też wygląda świetnie Wendell Carter. Fizycznie? Wow.
Fizycznie wyglądał dobrze. Tak w samym meczu mi się trochę mniej podobał, tak jak wyglądał na tle frontcourtu. Już o tym początku meczu nie mówię, ale tak ogólnie spodziewałem się trochę więcej, a zobaczymy dalej.
Zobaczymy dalej.
I mam jeszcze jedną notatkę z tego meczu, taką, że Mike Krzyżewski, że Duke mają znowu białego centra i będziemy go oglądać przez 4 następne lata sam. Jest jakiś Chorwat, tak? Jakiś Vranić?
Nie no, to jest syn Stojko Vrankowicza. To jest syn Stojko Vrankowicza.
A to Vrankowicz, tak.
Antonio Vrankowicz, ale nie, on już jest trzeci
Antonio?
Sezon chyba.
Antonio?
To jest trzeci sezon, Antonio Brankowicz, to jest jego trzeci sezon, on będzie kończył. Ale kuma ty gościu, jak stanęli strefą, no tam wiesz, krzyczał tego, pokazywał, wiesz, widział ścinających ludzi gdzieś tam za głowy, to jest mega ważna rzecz w strefie, bo przecież tam grałeś, nie?
Tak.
To jest mega ważna rzecz, żeby widzieć gdzieś tam, wiesz, no jak z kąta zero, no musisz widzieć z kąta zero, gdzieś tam tych ścinających, musisz kierować tym wszystkim. I on, wiesz, wszedł na te 5 minut, ja patrzył, wow, Antonio Brankowicz, no tak, stary grał, tak.
No nie grał zupełnie w zeszłym sezonie, on był redshirtem w zeszłym sezonie.
Nie, był tam gdzieś w rotacji, też jakieś, wiesz, ogórkowe minuty grał, ale zobaczymy. Największym przegranym na pewno pozostania w Duke jest Marcus Bolden, nie? Mógł się wytransferować, poczekać, tak jak to zrobił Chase Jeter, będzie grał bodajże w Arizonie czy w Oregonie. No, ale to będzie taka podobna historia jak z Chase'em Jeterem, nie? Marcusa Boldena, a szkoda, bo w tamtym sezonie się nim jaraliśmy. No i wiadomo, no Gary Trent gdzieś tam nie siedziało, ale nie z defense, ale Trevon Duval. Spodziewałem się, że będzie to trochę hotcat, a Trevon Duval po trzech meczach Duke ma 30 asyst i 4 straty.
Tak, on wyglądał tak, jak ty mówisz, że ja też myślałem, że to będzie hothead, ale już widać, że
mega. I 12 steel, jest długi, ma długie łapy, w ogóle wiesz, czyta, gdzieś tam jak zauważyłeś, jak oni kryli, było gdzieś tam podwojenie w rogu, to zanim oni już podwoili, on wychodził lekko do przodu, pod kątem, nie? On wychodził już lekko do przodu, bo wiedział, że ewentualnie może być z tego steel, no, on miał w tym meczu 6 przechwytów. Także no, jestem pozytywnie, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony na razie próbką od Duvala, bo myślałem, że będzie to, wiesz, jakieś tam bardziej takie no, hot-headowe granie, a facet jest nie, naprawdę. No Duke mają mega piątkę, no co tu dużo mówić, jak Grayson Allen będzie w takiej formie jeszcze grał z tymi freshmanami, no to wow.
Najlepszy koszykarz NCAA od czasu Billa Waltona. Nie, bo on to zrobił przeciwko zespołowi rozstawionemu słusznie, wydaje się, z numerem 2, więc wiesz, to nie było byle jaki poziom, na którym to zrobił.
Z dobrym defensem.
Scena dobra, tak, duzi ludzie wokół niego. Ja lubię jedną rzecz jeszcze, wracając do Graysona Allena. Ja wiem, że on jest biały i te białe historie zwykle kończą się tragicznie, gdy przechodzą na kolejny poziom lub maksymalnie stają się jakimś J.J.M. Redickiem i mieliśmy już o tym, wiesz, chyba dwa pikle temu rozmowę. Jedna rzecz, którą lubię u niego, on ma trochę bounce'u. Nie chcę powiedzieć, że jest atletyczny, bo jest słaby fizycznie, jak przejdzie na kolejny poziom, ale ma trochę takiej, ma sporo gry z bounce'em, szybkości, zmiany kierunku. Ma tego dużo. Masz tą taką szybkość natychmiastową. Quickness. Tam jest potencjał atlety. On jest lepszym atletą niż Luke Kennard. To na pewno.
I tak kto? Grayson Allen,
tak.
No nie wiem, że on tam atletą. Przed przyjściem do Duke, on jakiś tam, wiesz, on jakiś tam...
Startował w jakiś...
Jakieś konkursy, w kursach stawów.
Więc to jest ciekawe. Oczywiście, wiesz, fizycznie, jak się go nałoży na kolejny poziom, to będzie chudelaczek, no bo to tak będzie wyglądać, ale... Raz jeszcze możemy się rozczarować wielkim białym zawodnikiem.
Mało tego, Grayson Allen wygrał konkurs sadów.
No, ma trochę liftu, ma trochę szybkości, ma trochę bounce'u z Achillesa, z kostki, zmienia szybko kierunki. Zobaczymy. Grayson Allen. To świat Graysona Allena. My tylko nagrywamy.
Grayson Allena. Potem będzie życie bez Graysona Allena. Życie bez Daga McDermotta.
Życie bez przeżyłem oglądając drugi mecz. Oglądając Kansas z Kentucky. Przez pierwsze pięć... Przez pierwsze 5 minut miałem tak duży problem z faktem, że nie gra Frank Mason i zwłaszcza Josh Jackson. Ja tak lubiłem to był mój ulubiony zespół w całym zeszłym sezonie w jakiejkolwiek koszykówce. Oglądanie tego, jak oni grali w kosza. I oni pozostali przy small ballu, co jest bardzo fajne.
Właśnie miałem od tego zacząć, nie? Że została ta NBA-owska piątka Kansas, gdzie masz jednego big mana plus czterech ludzi, którzy mogą poszerzać grę w zasadzie, no każdy z nich może trafić za 3 punkty, tak?
Tak, masz Michailuka, który jest, on jest ukraińskim Klejem Thompsonem i on już był w zeszłym sezonie. Masz Devonte Grahama, który teraz będzie nominalnym rozgrywającym, o którym mam trochę notatek. Masz Vika Jr., który był rewelacją zeszłego sezonu.
LaGerald.
LaGerald Vick, masz Malika Newmana, który był hot na początku meczu i nie miałeś Billiego Prestona akurat, tak, bo jest jakaś kontuzja, ale...
Nie, no Billy Preston siedzi, bo tam jakaś akcja jest z samochodem jakimś.
O, kolejny, tak? George Jackson z autem, ten też z autem.
No, ale tam był wypadek, ale nie wiadomo skąd to auto ma ponoć. Gdzieś tam to takie gdzieś suchy też krążyły.
To pewnie była ta sama, to była wtedy dziewczyna, nie? Kogo dziewczyna? Co George Jackson jej rysował auto?
Nie, jakieś klientce z kampusu.
Tak, ale to była czyjaś dziewczyna.
Chodzi głównie o to, że nie wiadomo skąd on ma, jak on posiadł ten samochód. Coś tam, wiesz, nie wiadomo.
Jest, z powrotem jest Udoke Azubike, którego brakowało w zeszłym sezonie.
Kurczy, tak, 15 funtów ponad
13
wjechał,
lat już, też z 17 na 13 lat zjechał. Jest niesamowite, że jest tak młody, nie wierzę, to nie kupuję. No. Dobrze, mam notatki o jeden człowiek. Teraz jak Mason odszedł i nie będzie tym nominalnym rozgrywającym, Devonte Graham jest rozgrywającym nominalnym.
No.
I myślę, że scouci NBA będą mogli zobaczyć, jak on dobrze podaje, bo on może być lepszym prospektem niż Mason, bo umie rzucić za trzy, nie chcę powiedzieć, że lepiej, ale też bardzo dobrze, jest w innej klasie obrońców. On jest takim zawodnikiem, którzy w NBA są potrzebni obok takich ludzi, którzy kreują na piłce, jak Harden, jak Giannis, jak Devin Booker, tak jak Mike James robił karierę, wiesz, tak jak Patrick Beverley, tego typu człowiek, że będę bronił, będę rzucał za trzy, ma trochę wzrostu, nie jest jakiś najmniejszy, tak, jest 190 tak, centymetrów wzrostu, ale to jak podaje, to było otwierające oczy, bo kilka podań rzucił fenomenalnych, podania, wiesz, za uchem, podania z góry do rogu, po penetracji, jakieś takie, wiesz, z forehandu od parkietu się piłka odbijała, czy jak wrzucał piłki do Udoke Azubike za plecy obrońców, wiesz, na drugą stronę, jakieś asysty po spin move, wiesz, do obręczy, gdzie nagle znajdował kogoś, wiesz, w uliczce, czy takie zwykłe alejupy w pick and rollu, gdzie został podwojony i mimo tego znalazł alejup do Azubike, wszedł drugi, pierwszy nie wszedł. Kilka prostych podań, ale kilka podań na zupełnie innym poziomie, na takim poziomie, wiesz, i mówimy nie o kimś, kto jest Mikrusem, nie o Raulu Neto, nie o kimś, kto nie umie rzucać, nie o kimś, kto nie umie bronić, tylko ta kombinacja rzutu, kombinacja obrony i kombinacja podań, naprawdę dobrze podaje. I on był gwiazdą tego meczu, moim zdaniem, Kansas Kentucky.
Tylko wiesz, to miał jakieś takie dziwne decyzje czasami rzutowe, gdzieś tam, wiesz, odpalał to, co Frankowi Masonowi spudych. Wypadło, mu po prostu nie wpadało, tak? Wiesz, o co chodzi, nie? I co pomyślałem, ty, Franki by to trafił.
Miałem to, z półdychy miał takie dwa rzuty w drugiej połowie.
Półdychy gdzieś tam, wiesz, jakieś dwie truje z 8 metrów, Franki by to trafił. No, ale spoko, no, zobaczymy. Mnie to tylko martwi, że Kansas ma strasznie krótką ławkę. No wiesz, dojdzie jeszcze Preston, no to będzie kolejny człowiek, tak? Mm-hmm. Kolejny człowiek będzie w rotacji, no to okej, no to będą mieli powiedzmy tam...
Siedmiu,
no bo nie wiem, czy Mitch Lightfoot będzie grał dużo, ale Mitch Lightfoot jest walczakiem i ma kozackie nazwisko, jest biały
jest
skrzydłowy Mitch Lightfoot, także...
A Kentucky? Jak Kentucky?
Kentucky. Mam pierwszy tego Kentucky, są nadal duży, atletyczni, Calipari w ogóle, nie no, masakra, ten zespół jest tak długi i tak mobilny, że to jest przerażające, jak większość z nich zostanie na przyszły rok. Będzie koniec w ogóle, koniec, nie? Zamykamy wszystko. Pierwszy take Kevin Knox. Podoba mi się to, że już w lato pewnie zaczął pracować nad rzutem i tam był taki take, że Kenny Payne, ten główny asystent Calipariego, strasznie go ciśnie jakimiś taśmami, ponoć Duranta, gdzieś tam z pierwszych lat, jak on pracował nad samym releasem, nie? I w ogóle jak wiesz, jak dostajesz piłę i podnosisz w ogóle łapy do rzutu, no to ponoć Knox nad tym pracuje mocno i kurczę, no miał jakieś tam takie, wiesz, dwie trójki z rzędu trafił i tak dalej. Wygląda dobrze.
Fizycznie wygląda bardzo dobrze.
A martwiłem się o to, że nie będzie wyglądał i powiem ci tak, mówiłem to już wcześniej, czekam na jego matchup z Michaelem Porterem. Bardzo. Mm-hmm. Bardzo. Tak. To będzie jeden z lepszych matchupów tego sezonu. Mm-hmm. Gdzieś tam po nowym roku. Także spoko. Druga opcja, Hamidou Diallo. Atletycznie jest straszny.
Tak, ja mam napisane, mam napisane, że to freak. Freak, rzucający obrońca freak i ma taki mean streak, o którym mówiłem. No. Widać, że ma, jak idzie na obręcz, to idzie na obręcz.
Strasznie. To była druga deszcz i jeszcze gość Sasha Kileja Jones. Długi, naprawdę długi gość, który może grać 3-4 już teraz w NBA, to jest jego drugi rok. dał fantastyczną zmianę z ławki, w ogóle tam 8 punktów, 9 zbiórek, 4 na atakowanej desce, 3 bloki, 2 asysty, wszystko w 23 minuty.
Tak.
Naprawdę, dał dobrą zmianę, tam jest pół dystans w ogóle już wypracowany, można coś robić, także wow. No i ten gościu taki z ławki też, Gilgeous Alexander, on jest tak postury trochę, no przypomina większego De'Arona Foxa, no ale to też jeszcze trochę czasu i myślę, że jak większość tego składu zostanie na przyszły rok, to raz, że im to zaplusuje, no a dwa, że no będą straszni, tak, w przyszłym sezonie. To jest naprawdę 7 ludzi, którzy grają swój pierwszy rok. To jest strasznie dużo ludzi, no to jest 7 podstawowych freshmenów w rotacji, tak. Plus Wayne Gabriel, który też ma dodatki gdzieś tam nagle na karierę zawodową, bo dodał rzut, też dobrze wygląda. No fajny, obiecujący skład. Nie ugrają raczej dużo w tym sezonie, chociaż wiesz, jak to bywa w Kentucky. Że nagle w lutym zaczynają, hej, wow, ale nie, to są za młodzi ludzie. No to są za młodzi ludzie. No, oni grają piątką freshmenów. No.
Ja mam...
Także...
Ostatnią notatkę chciałem się ciebie zapytać, gdzie ty stoisz w tej kwestii, bo zapisałem sobie takie notatkę, że mam pierwszą zapowiedź z sezonu NBA 2018-19, jeszcze więcej ludzi z fryzurami Lonzo, Foxa, Josha Jacksona i Isaaca i jest nawet szansa na Elfrida Paytona 2-0, chyba z Kentucky człowiek, już mu włosy spadają na oczy.
To ten Gilgeous Alexander właśnie, no.
Tak, czy Marvin Bagley, czy wiesz, no, mógłbym wymieniać ilu ludzi. Co się stało? Gdzie jest Michael Jordan łysy? Co się stało? Jak patrzyłem na Malika Newmana przecięte włoski, mówię, o kurczę, stary.
Gdzie są tak boys? Gdzie są tak boys?
Nie, wariują teraz dzieciaki z tymi.
Gdzie są tak life'y, także wiesz.
NBA niedługo cała będzie biegać z takimi, wiesz, czuprynami, a Stanley, wiesz, Justin Smith to już ściął trochę teraz, więc on zupełnie nie poznaje. To były takie pierwsze duże mecze sezonu, dlatego tak, wiesz, postrzelaliśmy różnymi opiniami na temat wielu różnych zawodników, bo to tak jest zwykle. Te pierwsze mecze ja też oglądałem, wiesz, na świeżo, mówię, niespecjalnie się tam sprawdzałem, co wyskoczy mi z ekranu, niespecjalnie się, wiesz, tam przyglądałem, wnikałem w jakieś pojedyncze, wiesz, aspekty gry danego człowieka, będziemy ich więcej oglądać, będziemy mogli więcej o tym trochę pomówić konkretnie. I co, mamy trochę pytań? Tylko, że to ty masz te pytania, bo ja ich nie mam. Znaczy mam je,
nie, ale... nie, no. Mamy trochę pytań. No to co?
Strzelaj, będziemy... bo ja ich nie widzę, więc polećmy kilka pytań.
Dobra, polecimy kilka pytań odnośnie starszych pytań. Baribal pytał. Baribal pytał 2 tygodnie temu, czy sprawa kolan Denisa Smitha Juniora może być jakąś większą historią. Rozmawiamy o rzucaniu Fulca, a tymczasem co się dzieje z rzutami wolnymi DSJ.
To jest trochę już DSJ. Stara historia, bo te rzuty wolne poszły w górę. One teraz są na poziomie, na oko patrząc, miał bardzo dobry streak, 70%. Kolana to jest ciekawa rzecz.
To jest ciekawa rzecz.
Bo tak.
To jest ciekawa rzecz.
On miał zapalenie tego operowanego ponad rok temu kolana na początku sezonu i opuścił 2 mecze. Rick Carlisle powiedział wtedy, że to jest coś, z czym co jest, wiesz, rehabilitowane. W sensie zawsze się trzeba tym kolankiem zająć po jakimś meczu, po treningu. I to jest oczywiście czerwona flaga, ale bo tak, bo już pojawiła, wiesz, o nie, on dopiero co rzucił 27 punktów przeciwko San Antonio. On gra bardzo dobrze ostatnio. On rzuca 20 punktów na mecz, ma 5 asyst na mecz, ma 4 zbiórki na mecz w ostatnich 5 meczach. Więc to pytanie, wiesz, sprzed 2 tygodni gra bardzo dobrze, ale ja nie pamiętam, żebyśmy w procesie przeddraftowym mieli wskazywane to, że to właśnie kolano to jest powód, dla którego on tak spada w drafcie. Tego nie pamiętam. Natomiast może mogło tak być. Mogło tak być. Z drugiej strony potem widzisz gościa, który daje taki dunk nad Pau Gasolem w meczu ze Spurs, jaki tylko Russell Westbrook mógłby dać z naskoku. Więc wiesz, to jest ten problem, zawsze będzie problem, jak on będzie spadał po tych sytuacjach. Na ile będzie eksplozywny i czy ta eksplozywność mu nie zaszkodzi. Więc ja myślę, że to będzie kwestia, to kolano będzie kwestią i to jest kwestia teraz klubu i Carlisle też już o tym mówił, że to jest kwestia, Cuban nawet o tym mówił, że no trudno jest graczowi powiedzieć, słuchaj, może nie bądź tak eksplozywny, w sensie nie graj tak atletycznie.
No ciężko, tym bardziej, że wiesz, to jest coś, co leży też w jego naturze, no jeżeli przez całe życie grałeś tak, a nie inaczej, no to nie zwolnisz nagle tempa i powiem ci, że czasami jak gdzieś tam patrzę na na jakieś jego tam akcje, to gdzieś tam przychodzi jakiś taki, wiesz, fanowo-kibicowski strach, że o Jezus Maria, nie. Wiesz, jak to jest, no wylecisz do danku, źle nagle spadniesz, gdzieś tam coś, otrzesz się, noga pójdzie w drugą stronę i nagle może być koniec, nie? Koniec wszystkiego.
Wiesz, ale na Derricka Rose'a, który spadał, no, najgorzej spadał.
Najgorzej.
Nie, on najgorzej spadał. Jeszcze Iverson kiedyś spadał, no, słabo, ale potem zaczął spadać lepiej. Wade też tak spadał. Wade też tak spadał. I to też poszło w jakieś gdzieś kłopoty z kolanami, które trwają jakieś 6 lat. Ale na Rose'a przypada Westbrook na przykład, odpukacz, który może miał chyba jeden sezon zepsuty przez kontuzję kolana i to już, który będzie sezon, to jest zdrowy i też jest atlety, wiesz.
No, zależy od, nie można, od organizmu też. No,
no to też, to jest, nie, no wiesz, dla mnie, ja nie mogę przestać myśleć, że to jest jednak flaga z tyłu głowy w karierze i oni muszą się zmagać z tym i nie wiem, na czym dokładnie polega dbanie o to, żeby zawodnika po meczu, w którym zdobywa 27 punktów, odpowiednio, wiesz, po meczu na pewno jakiś mały rehab na nodze jest,
utrzymywanie, kontrolowanie tam, tego. Komora jakaś, no. Teraz są już takie rzeczy.
Jest bardzo profesjonalna organizacja Mavericks, jedna z najlepiej dbających o graczy.
A propos kolana, zdrowia dla Maćka Udena, zdrowia, dużo zdrowia, naprawdę. Tak.
I dla Bartka Bieleckiego, który z kolei ze stopą, znaczy z dłonią.
No, więc no, także chłopaki, wracajcie.
Szósty gracz jest kontuzjowany trochę, ale, no, ale jest. Still going.
No dobrze, tu jest też spoko pytanie. Mike pyta, jaki duet z NBA chcielibyście zobaczyć razem w NBA? Jaki duet waszym zdaniem ma największe szanse, by znowu zagrać razem? Wall i Boogie? Dużo się o tym mówi ostatnio. Gdzieś tam pojawiają się o tym take, nie? Że co, jak nie wypali w Pelicans, to akurat by się zbiegło z zakończeniem kariery Wizard przez, czy tam, nie wiem, jakby na przykład Wizard nie przedłużyli potem kontraktu z Marcinem Gortatem, czy by mu tam nie dali jakiegoś minimum dla weterana, czy czasem John Wall nie ściągnąłby Boogiego. To nie jest głupie, no. Myślę, że Boogie się zmęczy nie wygrywaniem w Pelicans, mimo że gra z Antonym Davisem, no. Tworzą jeden z najlepszych duetów, ale no ciekawe.
Jest o tym tekst Bartka Bieleckiego na szóstym graczu. Cała dokładnie rozpisana analiza tego, jak to może wyglądać, jak Wizards mogą mieć Kazinsa za rok w wolnej agenturze, czy mogą, jak to wygląda. Bartek jest dosyć sceptyczny, bo oni musieliby uwolnić trochę miejsca z cap space.
No jasne.
No i ty mówisz o tym, że gdy Gortata kontrakt kończy się po kolejnym sezonie, tak?
Tak, czyli za dwa.
Po kolejnym sezonie. Więc Kazins musiałby jakąś krótką umowę podpisać, żeby gdzieś trafić na to. Ale wiesz, tam jest Porter, tam jest Wall, tam jest Bill. Prawdopodobnie Porter musiałby gdzieś zostać przesunięty, żeby się Kazins w to zmieścił, ale
jasne.
Wiesz, to jest historia, która wisi nad Kazinsem, nad Wallem. Oni się kumplują dobrze i oni nawet mówili dosyć otwarcie o tym, że chcieliby grać razem ze sobą. Więc...
Więc to wisi, no a jaki ja bym chciał duet zobaczyć? No pierwszym duetem, jaki chciałem zobaczyć, był Greg Oden, Michael Conley, no, duet, który zamiatał w ogóle całym sezonem.
Tak.
W NCAA, a myślę, że gdzieś tam w przyszłości, ale to już też raczej może gdzieś w późniejszych latach, no Russell Westbrook, Kevin Love, którzy też gdzieś tam się lubią, jeszcze z czasów UCLA i zobaczymy, co osiągną jeszcze ze swoimi teamami. Zobaczymy, co będzie z Love'em i tak dalej, bo wątpię. No Westbrook oczywiście nie ruszy z Oklahoma. Może Love by dołączył kiedyś do Oklahoma, żeby gdzieś tam grali sobie razem i akurat na teraźniejszość, no to ich chciałbym zobaczyć razem gdzieś tam w NBA. No, fajnie to wyglądało w UCLA. Oni gdzieś tam sobie w drogę też za bardzo nie wchodzili. Co prawda teraz, wiesz, no, wygląda inaczej trochę, no ale czemu nie?
Ja nie mam w głowie nic jakiegoś takiego od razu specyficznego, jakiegoś duetu, który mnie rozgrzewał w NCAA tak bardzo,
żeby... Wiesz, były zobaczyć duety, ale ci ludzie na przykład niektórzy nie znaczą już nic w NBA aż tak dużo. No. Mhm. wiesz, były duety, nie wiem, był Ty Lawson i Psycho T, no, którzy się skończyli.
Ty Lawson i Psycho T, co za duet,
Ty Lawson i Psycho T, no, no to prawda, był tam jeszcze Danny Green i Wayne Ellington, ale no. to był duet, tak, był fajny, bo oni gdzieś tam grali razem pick and roll i tak dalej, no ale, no ale nie ma już, tak, ich nie ma.
Ale patrz, jest kilka duetów, które przeszły, w zasadzie jeden, który mi do głowy przychodzi, pamiętasz jak Connecticut? Zdobyli? Zdobyli tytuł?
No.
Tak?
No.
Kemba, Jeremy Lamb?
No, Kemba, Jeremy Lamb.
Oni grają razem w Charlotte już drugi sezon.
To prawda freshmanem, tak, ale...
Ale zamiótł no, wtedy, grają, no. Final no. Four zamiatał Lamb wtedy, pamiętam.
No, zamiatał. On w ogóle miał, oni mieli w ogóle kozacki ten run. To jeden z lepszych runów w ogóle w historii, no. W sezonie zacząć, wiesz, tak słabo gdzieś tam potem. Gdzie oni, pamiętasz, gadaliśmy, że oni wygrali chyba 9 meczów dwa tygodnie chyba, tak? Jakoś tak.
Tak, oni tak poszli zupełnie nagle. No,
licząc od turnieju Big East.
Ja mam jeden duet, który chciałbym zobaczyć. Widziałem go tylko przez 5 minut, póki co w sezonie regularnym. To jest Brad Stevens i Gordon Hayward. Coś, co mnie rusza.
Brad Stevens. Z innej beczki, Joel Berry wrócił teraz już do gry. Nie w grudniu.
Super. Wczoraj myślałem o tym, czy mam się spodziewać, że North Carolina coś w tym sezonie zrobi, ale wolę się nie spodziewać.
Woli się nie spodziewać.
Tak. Kolejne pytanie.
Dobrze, to może jakieś pytanie z Twittera. O, Krzychu Kosidowski, College Hoops. Ilu graczy spotka się z nogą Graysona Allena? Mamy 3 spotkania i Grayson Allen jest 0-3 z ludźmi, jeśli chodzi o nogi.
Tak, jest
to jakieś obiecujące.
60-62 za 3 w tych trzech meczach.
Także no nie, myślę, że w ostatnim jego sezonie chyba nikt się nie spotka, no bo to było dziwne, no wiesz, czekasz na Senior Night w ostatnim meczu u siebie gdzieś tam w marcu i nagle, nie wiem, zaczniesz ludzi znowu potykać, zaczynając tak sezon kozacku, no nie wiem.
Ja nie wiem, na czym to polega, skąd się to bierze i jeśli mam stawiać, to myślę, że się zdarzy. Raz coś takiego.
Się zdarzy raz.
No, 3 razy się zdarzyło w zeszłym sezonie, to może się raz zdarzy w tym sezonie. Nie wiem.
Może mieć jakiś przebłysk.
Pamiętaj o tym, że to też jest tak, że jest tak w koszykówce, że czasem się gracz potyka o nogę innego gracza. I tu mamy do czynienia z kimś, kto ma już historię i mamy do czynienia z uczelnią Duke, która... Ja jak oglądam mecze Duke, to się czuję tak, jakbym był czarnoskórym gościem, który rzuca pilotem w białych graczy Duke. Naprawdę. Oni są stereotypowi i tyle. Ja i bardzo ich lubię. Jest stereotypów, więc wiesz, on będzie pod ostrzałem, będą szukać tych momentów, gdzie Grayson Allen może, a może tu podhaczy. Będą wielkie dyskusje w ESPN-ie na temat tego, czy Grayson Allen zrobił to specjalnie, czy nie. Jak oglądałem ten mecz, te mecze dwa pokazywane w ESPN-ie, zastanawiałem się, jak pokazywali tych ludzi, którzy w studio zaraz zasiądą w przerwie. Oni tam byli, wiesz, to studio było w hali. To zastanawiałem się, ilu z nich utrzyma pracę do końca roku, bo idą kolejne cięcia w ESPN-ie. Kolejne. Ma setka osób zostać zwolnionych przed Wigilią.
Nie, ale poważnie?
Naprawdę.
Poważnie?
Naprawdę.
O, tak, no. No to The Athletic czeka.
Tak.
The Athletic czeka.
W wielu miejscach na świecie ludzie są zwalniani w różnych pracach.
Ale
nie
to
jest
się
to
znajdzie.
Jakaś historia, żebyś się zaraz tutaj, wiesz, z dziennikarzami, wiesz, ustawiać i tam na jakiś marsz iść tego typu, że w obronie dziennikarzy. Ludzie tracą pracę na całym świecie w różnych miejscach, nie mówi się o tym nigdy. Mój kolega ostatnio stracił pracę, nikt o tym nie mówi. Drugi mój kolega w tej samej robocie też stracił pracę. Nikt o tym nie dyskutuje, nikt o tym nie mówi. Dobrze, kolejne pytanie.
Kolejne pytanie. No to już na pytanie Kubek odpowiedzieliśmy. Czy w obecnej klasie jest zawodnik w stylu młodego Kobiego? Wiecie, taki, że co to nie on, rozjebię was wszystkich, jakby Tyra Banks nadal była młoda, to by ją pukał przez Twittera. Chętnie, dobre pytanie, Kubek.
Dobry.
Chętnie bym popatrzył na kogoś, kto oprócz miłych stówek pracy i marzeń NBA jest dodatkowo kaki. Ale no co?
No nie chcemy polecać Graysona, ale
nie,
bo
nie
się
polecamy
źle
Graysona, ale szczerze, nie wiem, z tych innych graczy...
Ja nie wiem jeszcze.
Nie ma, no nie wiem, może Malik Newman, ale to też, on się trochę uspokoił. Miał te przebłyski tych złych nawyków jeszcze z Mississippi State i High Schoolu, ale i tak już widać, że wiesz, jest dobrze ukierunkowany. Raczej nie ma kogoś takiego. Nie ma, no
może
nie
się
ma,
wiesz...
Trashtokera takiego też, wiesz...
No nie może, trashtokować, wiesz, w NCAA to od razu 2 mecze kary, nie możesz
grać. Tak, ale tak patrząc, Patrząc.
Zobaczymy.
Nie,
Może
nie bardzo.
ktoś wyjdzie, ktoś
z cienia.
Ktoś gdzieś się pojawi, ktoś z taką.
Ktoś wyjdzie z cienia. Isaac Haas.
Może Colin Sexton. Taki
Colin
gracz,
Sexton,
wiesz,
wrócił
co
Colin
to nie
Sexton.
Ja, na tej zasadzie.
Colin Sexton wrócił. Miał 22 punkty i 5 asyst w debiucie.
A Michael Porter już miał debiut? Bo nie widziałem.
Nie, on miał mieć debiut, ale tam, nie wiem, coś odczuwał bóle w nodze i stwierdzili, że nie będą ryzykować. Znaczy okay. miał debiut za Iowa State, tak? Ale on zszedł w zasadzie po dwóch minutach, no.
Mhm, okej. Okay. A Mohamed Bamba?
Mohamed Bamba miał debiut, ale potem jakieś wstrząśnienie mózgu.
Boże.
I w debiucie miał chyba 15, chyba 8, 4 bloki, coś takiego.
DeAndre Ayton.
DeAndre Ayton, średnio 19, chyba 8, 3. Takie na spokojnie meczu, tam Alonzo Trier szaleje w Arizonie na razie, po 30 punktów rzuca. No. Ale to wiesz, to są mecze też z ogórkami. No. Ja czekam na pierwszy mecz właśnie Aytona z Robertem Williamsem właśnie, 5 grudnia, zobaczymy.
Jak oglądałem,
to się będzie działo. Nie?
A propos tych meczów z ogórkami, jak oglądałem te mecze wczoraj oba i przesuwały mi się wyniki innych meczów NCAA, na przykład wyniki typu, nie wiem, tam chyba, nie wiem, Arkansas prowadzi z High Point 60-17, a ja się zastanawiam, jaki jest sens. Dobrze. Jestem ciekaw tego, jak Patrick Ewing będzie wypadał jako trener Georgetown, bo to się też
zaczęło. Dużo ziomków tam przyjechało tak. Na wsparcie, nie? Ale Ewing jest chyba 2-0 w tym sezonie.
Tak, oni mają jakieś ogórki w terminarzu.
No.
No trzeba odbudować program.
Trzeba odbudować, zacząć rekrutować na nowo. No ale co, no zobaczymy. No sporo dobrego też przed nami w tym tygodniu, w przyszłym. Ruszają te takie lepsze early season tournament.
Opowiedzmy o tym, co mamy.
W tym tygodniu coś rusza. Co rusza w tym tygodniu? No. Puerto Rico tip-off, ale to też Puerto Rico tip-off trochę okrojone, bo Iowa State bez już jakichś znaczących graczy. South Carolina po tym ranie do Final Four też bez nikogo takiego.
Sindariusa.
Takiego, no, bez Sindariusa, ale w przyszłym tygodniu już od poniedziałku już masz Hall of Fame Classic, taki cichy trochę, ciche dwa meczapy UCLA z Creighton, Baylor z Wisconsin, czyli Ethan Happ. UCLA bez LiAngelo Bola, który jest zawieszony na czas nieokreślony po kradzieży okularów, więc się nagrał.
Mają go już z powrotem? Wrócił, tak?
Mają go już z powrotem. No i też w poniedziałek nasz ulubiony turniej, taki Maui Invitational.
Maui Invitational, tak.
Ale bez jakichś, wiadomo, no bez konkretnych prospektów, ale fajne ekipy. Marquette VCU, Wichita State z Kalifornią, Notre Dame z Gemini, czyli Bonzi Colson, Michigan z LSU, no to Mo Wagner, którego gdzieś tam będziemy oglądać potem na euro basketach. No i co jeszcze? Na pewno Battle for Atlantis w przyszłą środę. No to co? Purdue z Hasem, Villanova z Mikalem Bridgesem gdzieś tam, który jest zapowiadany na pierwszą rundę. Arizona z NC State, SMU z Northern Iowa, no to ewentualnie Shake Milton, tylko pod kątem SMU. No i w przyszły czwartek też taki mocny turniej z UNC, z Michigan State, Phil Knight Invitational, UNC, Michigan State, Oklahoma, Oregon, UConn, DePaul, z Eli Kainem, takim drugim Jeremym Lambem, Arkansas i Portland, ale no sam fakt, że UNC i Michigan State, tak, będą w grze, Oregon z Troyem Brownem, który gdzieś tam o loterię się obija, także no, Oklahoma z Trae Youngiem, który będzie gdzieś tam odbudowywał ten program, gościu gdzieś tam też wysoki rozgrywający pokroju, może nie tyle co Lonzo Bola, tak, ale też gdzieś tam ocierający się, wiesz, o punkty, zbiórki, asysty, no. Także,
jest
także
jakiś,
spoko, no, rusza powoli.
Jest jakiś matchup wagi ciężkiej, ale to, co widzieliśmy dwa dni temu.
No nie, no właśnie nie. Podejrzewam, że w kolejnych rundach tych turniejów na
może
pewno
być.
Ktoś na siebie trafi. Mhm. No bo to wiesz, to najpierw masz jakieś tam campus site, czyli jakieś tam, wiesz, mecze praktycznie oni, a dopiero potem masz już ustalone ćwierćfinały z góry, nie?
Mhm.
No. Więc dopiero potem ktoś może na siebie trafić, nie? Także, no ale no, największe starcie, no to na pewno Champions Classic teraz, no.
Było.
W listopadzie nic, no chyba, że coś się trafi gdzieś takiego w tym Phil Knight Invitational, no, że może na przykład, wiesz, Michigan State zagrają z północną Karoliną, nie? To było spoko. Mm-hmm. To by był mega, tak. mega mecz.
O coś
nie?
takiego mi chodzi właśnie, wiesz, że mamy jakiś taki...
Tutaj Arizona z Purdue na przykład, jakby też mogła zagrać w tym Battle for Atlantic, jakby gdzieś tam na siebie trafili, też by było fajnie, wiesz, DeAndre Ayton z Hatem, jest Vince Edwards, także... No.
To jest właśnie to, że będziemy musieli szukać tych, ci ludzie są rozrzedzeni pojedynczo i jakoś mnie, jak zobaczyłem, że Duke jest pierwszy, a Michigan State jest drugie w rankingu, to tak sobie pomyślałem o tym, co my rozmawialiśmy, że Duke i Michigan State to są jedyne, jedyne z kilku zespołów, które mają, wiesz, prospektów z tak top 15, pierwszy i drugi tego typu. A, dobra, zobaczymy. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Coś?
Wiesz co, można ten, czekamy, będziemy czekać.
Dobra.
Będziemy czekać, bo są pytania, ale to są osobne take na odcinek cały, także myśmy się tu rozgadali za mocno.
Dobra, to czekamy na pytania w komentarzach. Czekamy na pytania pod hashtagiem Pikle6G. I co? Słyszymy się za tydzień. Spróbujemy złapać jakiś tutaj tych ludzi, Aytonów, Porterów gdzieś, zobaczyć jak oni grają i zdać wam relacje, jak idzie. No i co? Jeśli ktoś nie widział Graysona Allena, to nie można
niech
tego przegapić.
Niech zobaczy. Gdzieś tam wisi ten mecz na YouTube cały. No. Mhm. Co prawda widziałem, niektóre mecze kasują, no ale na razie ten chyba jeszcze wisi. Mm. Także można sobie go trafić, sprawdzić. I zobaczyć, co tam
40
się
minut to jest, warto. Tak. No. Tak idzie. To co? Sebastian, Seba.
Sobuś.
Wracaj do zdrowia.
Dziękuję.
Trzeba grindować, bo mimo tego, że jesteś chory, jesteś trzeba. W pracy. I co? Słyszymy się za tydzień, w czwartek.
To tak jest.
To były pikle do kawówki, nadal bez intro.
Bez bitu, dajcie bit.
Dajcie bit. Trzeba, trzeba żydzić o bit teraz.
Trzeba żydzić. No, rzućmy hajsem, rzućmy kubkiem jakimś, nie wiem. Daj bit za kubek szóstego gracza albo za miesiąc abonamentu.
Nie, ja myślę, że jakby ktoś nam podesłał jakiś bit na mac.kwiatkowski@gmail.com, zostałby obdarowany darami.
Na pewno.
Darami, losu.
Znaczy ja tu mówię, nie jestem osobą decyzyjną, ale myślę, że no kurczę, no czemu nie, no. Tak to takie suche, bez tego rapowego klimatu, wiesz. Starzy ludzie z undergroundu, no.
Gdybyśmy chociaż jeszcze beatbox umieli dobry zrobić, to wyjść jakoś.
No nie.
Dobra. No. Trzymajcie się wszyscy, dziękujemy za odsłuchanie. No. Czwarteczek, niech trwa dalej.
Niech trwa dalej.
My żegnamy. Sebastian Hetman.
Siemano, trzymajcie się, hej.
Maciek. I Maciek po prostu. Hej.